Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Już za kilka minut po piosence z dawnych lat kolejny odcinek Dynastii. Tym razem sprawdzimy, jaką konkurencję za granicami państwa mieli nasi piastowie. Powiemy zatem o dynastiach, które rządziły w innych sąsiadujących z Polską krajach. Ale w naszym magazynie przybliżymy także postać Franciszka Rataja, a Łukasz Kaźmierczak i Paweł Cieliczko przedstawią historię kolejnego poznańskiego szpitala. A jak ciekawe są to historie, warto przekonać się i słuchać naszego programu. Za chwilę wspomniane dynastie, najpierw jednak utwór z dawnych lat.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Make the Yuletide gay.
From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Panie profesorze, nie zawsze w szkołach opowiada się o tym, co działo się w państwach sąsiadujących z krajem pierwszych piastów. A dzisiaj chcemy właśnie o tym powiedzieć, jaką konkurencję mieli nasi pierwsi władcy.
Ta konkurencja była, ale stale właściwie powinniśmy powtarzać, że to jest świat z jednej strony bardzo do siebie podobny w tych różnych częściach dookoła, a z drugiej no, straszliwie skomplikowany. A na dodatek jeszcze, jak to się kiedyś mówiło ładnie o historii, są takie dzieje, takie czasy, które toną w pomroce. To toną w pomroce jest oczywiście metaforą, ale można by powiedzieć, że jest też pewną ścisłością, bo kryje się za tym stosunkowo niewielka wiedza faktograficzna dotycząca zwłaszcza początków. No, czy to Polski, jak wiemy, jest jakiś legendarny Piast, potem jest ta Trójca, czy Czech, gdzie jak wiemy na początku jest legendarny Przemysł, a potem też istnieje coś w rodzaju Trójcy. No, czy Austrii, gdzie sytuacja jest może najtrudniejsza, bo Austrii jako takiej właściwie na początku nie było. Ona w pewnym momencie powstała i tylko jest problem, czy została wymyślona, czy stworzyła się sama. No ale jeśli uwzględnimy, że w tej pomroce wszystko jest takie skomplikowane, to o kilku sprawach możemy powiedzieć z góry. Możemy powiedzieć na przykład tak, za Wolterem, który szukał zeitgeistu, ducha czasu, tendencji wspólnych i próbował abstrahować od faktografii, tutaj nieraz nie ma od czego, że mamy do czynienia z wojną wszystkich ze wszystkimi. To jest zjawisko w średniowieczu występujące, wczesnym zwłaszcza, widocznie. I to takie, które właściwie przykuwa uwagę, niekiedy ono nas deprymuje, przygnębia, no bo jeśli sobie przypomnimy, że na przykład święty Wacław, który jest po dziś dzień święty, osobno o nim chętnie opowiem, jest święty w tym sensie, że on jest czym innym trochę niż święty Stanisław, jest takim ucieleśnieniem ideału władcy. Właściwie każdy władca, łącznie z Wacławem Hawlem, jest takim świętym Wacławem, ale ten święty Wacław, ten pierwszy, ten, który stoi na koniu na placu świętego Wacława, to jest Wacław zamordowany przez swojego brata Bolesława II, skądinąd zresztą, i mamy tutaj już aspekt polski, ojca Dąbrówki. To jest więc męczennik.
Nie mylić, panie profesorze, z tymi dwoma Wacławami późniejszymi.
A to jeszcze o nich powiemy.
Tak.
Bo jeszcze...
Gdzieś tam przed Jagiellonami.
Tak, jeszcze było tych Wacławów trochę i nawet z Luksemburga też był Wacław. No bo to przez cały czas jest ten Wacław i mamy nawet Wacława Hawla. Tak. Powtarzam, to jest coś, czego nie ma w historiografii polskiej i w mentalności polskiej i w myśli politycznej polskiej. Takie przeniesienie cech jednego władcy i to bardzo, bardzo odległego na każdego następnego, że mianowicie on był takim ideałem, że ten ideał powinien być kolejno personifikowany. No ale właśnie, Stanisław skończył marnie. Nasz święty no, też został zamordowany i mamy takich dwóch męczenników. Ale mamy też Austrię i tam jest trochę inaczej. No bo jeśli już wiemy, patronem Czech jest święty Wacław, jeśli już wiemy, patronem Polski obok Wojciecha jest święty Stanisław, no, obydwaj męczennicy zresztą, no to Leopold III nie jest męczennikiem. Leopold III jest współczesny papieżowi Grzegorzowi VII i Henrykowi IV. Każdy już, kto historię pamięta lepiej, wie, że to ten słynny spór pomiędzy papiestwem i cesarstwem. I wtedy na czele Austrii takiej marchii, takiego Ostmark, czyli wschodniej marchii, stoi zastanawiająco odmienny od wszystkich człowiek, Leopold, już trzeci. Pierwszy to był tak jak u nas Mieszko.
Legendarny.
Tak, taki trochę legendarny. A ten trzeci nazywa się Pobożny. Proszę zobaczyć, że nawet te przydomki są wszędzie takie same. Właściwie wszędzie jest jakiś Szczodry, jakiś Mały, jest jakiś Pobożny i jest jakiś Mnich. No to mamy teraz tutaj Mnicha Pobożnego, ale jeszcze tęgiego polityka. I ten właśnie tęgi polityk nie jest męczennikiem, a zostaje świętym. Co miałoby tę świętość uzasadniać? Mówimy o Babenbergach, o których za chwilę więcej. Ale głównie miałoby uzasadniać to, że on w tej trudnej sytuacji pomiędzy papiestwem a cesarstwem, no Austria przez długie wieki, najpierw się zmagała z Bawarią, która też była częścią cesarstwa, w pewnym sensie z cesarstwem. Sama była częścią tego cesarstwa, no a jeszcze miała papiestwo dosyć stosunkowo blisko. I on w tej sytuacji rzeczywiście dobrze sobie poradził, popisując się jakimś nadzwyczajnym talentem. A w dodatku to był trochę tak jak Kazimierz Odnowiciel odnowił Austrię w takim mianowicie sensie, że założył wiele klasztorów, budował kościoły, no i potem uznano, że także czynił cuda.
Dynastie.
Z historii Polski warto pamiętać, że Władysław Wygnaniec, no nawet ta jego charakterystyka, wygnaniec, bo wygnany, no to on też był związany z Bebembergami, mianowicie poślubił córkę świętego. No i tak to ów święty rzeczywiście próbował budować, jak to mówiono, pokój i dobre stosunki wszędzie. To są czasy wygnańca, ale historia z tym Luitpoldem, czyli Leopoldem i jego świętością, jego patronatem jest o tyle ciekawa, że zastanawiano się też nad tym oczywiście, dlaczego on został patronem, no bo to nie jest tak, że państwa mają jednego kandydata na patrona, przeważnie mają kilku. No my mamy przynajmniej dwóch, a może i trzech, bo jeszcze Stanisław Kostka, prawda?
Wojciech też.
No Wojciech to oczywiście pierwszy, no Stanisław Święty, biskup ze Szczepanowa, no i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj właśnie, jeśli kto zna historię Austrii i wie, że byli politycy, nie wiadomo, który pierwszy to powiedział, że gdyby nawet Austrii nie było, należałoby ją wymyślić, ponieważ ona stabilizowała środek Europy, który był i co tu dużo mówić, jest nadal trudny, gdzie są różne narody, niektóre małe, niektóre mają tradycję dłuższą państwową, inne nie mają wcale państwowej. Jeśli mało kto pamięta, że na przykład Słoweńcy mają taką krótką tradycję państwową, no ale nadzwyczaj krótką, efemeryczną. I to bardzo trudno było jakoś zorganizować, jakoś uspokoić, a ten Leopold III jako pierwszy sobie z tym jakoś poradził. No i niektórzy mówią, że to jest taki właśnie typowo austriacki patron, bo to nie jest człowiek czynu wojennego, to jest właściwie kompromisowy polityk, kompromisowy także dlatego, że on rzeczywiście doprowadził do niezłych stosunków z cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego, będąc no de facto częścią tego cesarstwa. I dlatego zasłużył na to, żeby być patronem.
Dał początek pięknej austriackiej historii. Mówimy tu o dynastii
Babenbergów. No on nie jest tak całkiem na początku, bo na początku jest oczywiście Leopold I, ale ta dynastia jest ciekawa. Ona oczywiście nawet w podręcznikach austriackich specjalnie sprawdziłem. Mam kilka podręczników austriackich, jak ona jest traktowana. No, Habsburgowie zjedli historię tak. Austrii i co więcej, zjedli także historię Czech i Węgier. Właściwie i polscy, i austriaccy, i czescy, i węgierscy historycy mówią, że historia Austrii, historia Czech i historia Węgier osobno jest nie do napisania, przynajmniej od XVI wieku, kiedy dominację Habsburgów, panowanie Habsburgów, no wszystko zmieniło. Babenbergowie też są ciekawi. Pamiętam, że kiedyś w Haushofen Staatsarchiv, to jest takie największe archiwum państwowe, jednocześnie archiwum dworu, czyli dworu panującego, tam się znajdują dokumenty. Historyka polskiego to zawsze musi zaskakiwać i budzić zazdrość, bo są dokumenty po Babenbergach.
Niesamowite, to już kawał historii.
Jednak tak, bardzo odległa historia. No ale jest też klasztor, w którym byłem, Under Donau. On się nazywa Kloster, klasztor się nazywa, no czy miejscowość właściwie, blisko Wiednia, to Wiedeń dla niektórych. Kloster Neuburg. Ten kloster Neuburg został założony właśnie przez Luitpolda, mówmy lepiej, Leopolda III, wspomnianego już świętego. I tam w tym klasztorze każdy może zobaczyć coś, co naprawdę uwagę zwraca i co mimo tych różnych nieszczęść i zbrodni, bo to taki czas, że on jest pełen zbrodni i nieszczęść, do Babenbergów dobrze nastraja. Najpierw to, że oni mają bardzo piękną genealogię, taką artystyczną. W Haushofen Staatsarchiv są dokumenty. Natomiast w klasztorze Under Donau są rysunki. Można zobaczyć ostatniego Babenberga,
Ale rysunki z epoki, tak?
Z epoki, tak, no, kolorowe,
czyli
piękne.
Czyli nie tak jak u nas Matejko, które ma...
Nie. No to one są przeważnie z wieku XV, więc one są późniejsze. To nie są oczywiście współczesne, późniejsze. Ale przedstawiają, no teraz nie chciałbym się pomylić, skłamać, to jest tryptyk, ale przedstawiają prawie wszystkich Babenbergów i każdy ma jeden obrazek, który jest jakoś syntezą, ponieważ jeden z Babenbergów, przedostatni, uczestniczył w wyprawach krzyżowych, ostatni to 1246 i tam zginął. To jest trumna, taki kondukt właściwie, a z tyłu morze, że on właśnie za morzem, że to krzyżowiec. Tak są pięknie narysowani. No i jeszcze te barwy Babenbergów, bo myślę, że dla naszych słuchaczy może to nawet najciekawsze. Oczywiście Wiedeń też był już za Babenbergów stolicą. Może nawet nie od Leopolda I, ale od Jasomir Gotha, to taki dziwny imię, tak jakby z Bogiem blisko związany, Bogu oddany, ale to nie święty. Ale on sprawił, że Wiedeń rzeczywiście stał się takim ośrodkiem handlu, jednocześnie przystankiem na drodze krzyżowców, bo oni szli rzymskimi drogami, te drogi prowadziły przez Wiedeń. To wszystko prawda, ale Babenbergowie wszędzie prawie pieczętowali się, mieli to na herbach też i na tarczach i przy różnych innych okazjach trzema kolorami, a właściwie dwoma kolorami, czerwony, biały i czerwony, czyli dokładnie taki, jaki dzisiaj ma Austria.
Dynastie.
Ten kolor Habsburgowie zaakceptowali. Kto pamięta, to była taka tarcza, herb Habsburgów w całej okazałości to ma wiele pól, ale ten kolor czerwono-biało-czerwony się zachował i co więcej, Republika Austriacka w 1918 roku także go zatrzymała.
To poza zazdrości ciągłości, no więc można
właśnie
powiedzieć.
No więc właśnie, tak, że nie rozstali się z tym babenberskim kolorem. Natomiast jeśli mogę jeszcze, to koniec był zastanawiający. Koniec Babenbergów był taki mianowicie, że nic końca nie zapowiadało, ponieważ Fryderyk II, ostatni z Babenbergów, to był człowiek bitny. Bitny, czyli waleczny, ale to też były jego przydomki. Tam prawie każdy z nich miał jakiś przydomek, właśnie tam pobożny, złoty, żelazny, a ten był bitny. Wiele wojen wygrywał, wiele bitew wygrywał. To były bitwy z Tatarami, z Węgrami, trochę tak z cesarstwem, z Polską nie, ale z Czechami już tak. Zresztą zaraz potem Czesi wejdą na jego miejsce. On te bitwy przeważnie wygrywał, tylko zawsze jest takie pytanie, kto wygrywa ostatnią bitwę. Otóż ostatnia bitwa dla Fryderyka II to była bitwa, w której poległ. On w tej bitwie poległ, walcząc chwilę wcześniej zwycięsko z Tatarami, i to jest rok 1246, a nie miał legalnego potomka. Myślał, że ma jeszcze czas, czasu nie miał. Przegrał z Belą, no właśnie z tych Arpadów, z tych Węgrów, którzy byli nieszczęściem wtedy dla Austrii i dla Czech. No i co tu dużo mówić, właściwie dla Europy. Bo
a
ten
kiedyś
pochód,
te dwa państwa się połączą przecież.
No za chwilę, ale ta chwila też będzie interesująca, bo ta chwila to kilka takich panowań krótkich, a jedno wybitne, ponieważ Babenbergów nie zastąpią od razu Habsburgowie, i to jest rzecz ciekawa, chociaż bardzo chcieli od razu, ale się nie udało. Udało się komu innemu. Tym kimś innym był Przemysł II Otokar. Przemysł, czyli z Przemyślidów, nawiązujący do tego legendarnego Przemysła, to trochę tak jak Piast. Przemysł II Otokar, arcyciekawa postać. Jedna z najciekawszych postaci w historii Europy Środkowej tamtego czasu.
Z dynastii Przemyślidów, władca czeski.
Władca czeski.
Tak to uporządkujmy.
Tak jest.
I o nich opowiemy za dwa tygodnie w ramach naszego cyklu piastowskiej konkurencji, można powiedzieć, panie profesorze, bo przecież
tak
opowiadamy dzisiaj, za dwa tygodnie powiemy o tym, jaka była ta konkurencja za granicami państwa Piastów, tak to nazwijmy, bo o Polsce jeszcze chyba nie możemy mówić.
Nie, na razie mówiliśmy o Babenberskiej i tylko tak raz po raz, właściwie dwa razy o Przemyślickiej i Arpackiej.
Do których to wrócimy za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dynastie. Bo ktoś pokochał mnie.
mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi. Drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś podkochał mnie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie.
Słuchacie historii żywej.
Franciszek Rataj był polskim oficerem urodzonym w Wielkopolsce. Mieszkał na Jeżycach. O wolność Polski walczył w I i II wojnie światowej, a także w powstaniach, w tym wielkopolskim. Otrzymał liczne odznaczenia, w tym Srebrny Order Wojskowy Virtuti Militari, a więcej o nim w materiale Gosi Michalskiej.
Pamiętam mojego dziadka. Oczywiście to są wspomnienia takie dziecięce i przez mgłę. Anna Majsnerowska. Jestem wnuczką pułkownika Franciszka Rataja. Dziadek był bardzo postawnym mężczyzną. Pamiętam go, jak stał na balkonie, jak karmił ptaki. Jest zresztą zdjęcie, gdzie trzyma mnie na rękach.
Takie wspomnienia, jakie słyszała pani też w domu. To jakie zapadły w pamięć?
Proszę pani, o wspomnień o dziadku się nie opowiadało, bo to był oficer głęboko zakonspirowany. Miał taki charakter, jaki mają oficerowie wyżej rangą. To na pewno nie była łatwa osoba we współżyciu w cywilnym świecie. Na pewno nie. Ale niewątpliwie zasłużona dla Poznania, dla polskości, dla obronności, dla patriotyzmu. Niewątpliwie tak.
A jak był związany tutaj z Jeżycami?
Po prostu miał żonę z Jeżyc, pochodzenia bamberskiego. Mieszkaliśmy na Jeżycach, nasza rodzina mieszka na Jeżycach 121 lat.
Te lata tych konfliktów wojennych, powstań, nauczyły go jednej rzeczy, że najważniejsza dla niego była odpowiedzialność za powierzonych żołnierzy. Piotrek Sroka, major rezerwy, obecnie kustosz, kierownik sekcji zbiorów głównych Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Odpowiedzialność, która z jednej strony była ważona nad realizacją postawionego zadania, ale z drugiej strony był to oficer frontowy, sztabowy, który zdawał sobie sprawę, że nie można szafować z życiem swoich podkomendnych. I takie ukoronowanie tego rozumienia przez niego to jest właśnie fakt, że razem ze swoimi żołnierzami poszedł do niewoli po klęsce powstania warszawskiego.
Podpułkownik Franciszek Rataj był urodzonym żołnierzem. Co to znaczy, że był urodzonym żołnierzem? Dlaczego?
Pułkownik całą swoją służbą, kolejnymi etapami tej służby, począwszy od tego, co przeżył w czasie I wojny światowej w Armii Pruskiej, później jako powstaniec, żołnierz wojsk wielkopolskich, później już oficer 55. Pułku Piechoty i tak dalej. Ten czas właśnie pokazywał, że po prostu tego wojska się nadawał, że się sprawdził, że był znakomicie przygotowany. No i oprócz ciężkiej pracy, rozwijania się na kolejnych szczeblach, no trzeba mieć tą iskrę Bożą i on ją właśnie miał.
A w jakich wojnach i powstaniach się sprawdził?
Przeżył I wojnę światową, walczył na froncie zachodnim, był kilkakrotnie ranny, nie trafił do niewoli. Następnie jest uczestnikiem walk w czasie powstania wielkopolskiego, później walczy pod Lwowem w 19 roku, później cała kampania wojny polsko-bolszewickiej, no i ten etap kończy się na przełomie 20 i 21 roku. Jakby siłą rozpędu rzucony jest na kolejny front, czyli trzecie powstanie śląskie, które wybucha po przegranym plebiscycie, z którym Ślązacy oczywiście się nie mogą zgodzić ze względów, że był on najzwyczajniej sfałszowany. Tam walki w rejonie Góry Świętej Anny i Pszczyny to zasługi oddziałów dowodzonych przez pułkownika Rataja. Rok 39, na początku zadania związane z ewakuacją na wschód, a później wyprawa z Lwowa trwająca cały przejął jesieni i początku czy zimy 40 roku i włączenie się w kolejne działalność konspiracyjną, a to wszystko kończy się udziałem jako dowódca jednego z odcinków w czasie walk, w czasie powstania warszawskiego.
A jakie jeszcze te cechy miał?
Był człowiekiem szlachetnym, prawdomównym, był człowiekiem głęboko osadzonym w wierze. To wszystko dawało mu ogromną siłę. Był człowiekiem rodzinnym. Ta właśnie sytuacja rodzinna, to, że wiedział, że mógł na swoich najbliższych liczyć, pozwalała mu też tą rodzinę w jakimś sensie pozostawić w Poznaniu, a samemu być w latach okupacji w Warszawie. Myślę, że był człowiekiem odważnym. O tym świadczą odznaczenia, które otrzymał, kolejne awanse, powierzanie mu kolejnych wyższych stanowisk służbowych. Był też niewątpliwie ogromnym patriotą, bo jeszcze za czasów zaborów posługiwał się piękną polszczyzną. Był bardzo zasadniczym człowiekiem. Ostatnim dokumentem była, dzisiaj byśmy powiedzieli, że sieciówka, a to była taka karta uprawniająca do poruszania się komunikacją miejską, która została wykupiona rok 58-59, więc na pewno pan pułkownik chciał jeszcze z nami być, no ale niestety wszystkie okoliczności związane z trudami wojennymi, przebytymi chorobami, odniesionymi kontuzjami, ranami spowodowały, że w 58 roku odszedł.
Franciszek Rataj odszedł w wieku 63 lat. Wcześniej pochował zmarłą w młodym wieku żonę, z którą miał trójkę dzieci. Jako symbol upamiętnienia postaci, skwer u zbiegu ulic Księcia Józefa oraz Święty Wojciech w Poznaniu nosi imię Franciszka Rataja. Warto pamiętać o tej postaci. Za chwilę Spacerownik Poznański, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Nie wiesz nawet, ile ci zawdzięczam. Byłam sama jak ty, byłeś sam. Nie umiałabym odszukać szczęścia, a ty sprawiłeś, że smak jego znam. Uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La 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 la. Uczuć teraz czas już nie odmierza. Miłość nie trwa tak jak dawniej wiek. Kilku dniom swe szczęście się powierza. One mogą nadać życiu sens. To były piękne dni, po prostu piękne dni. Nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La 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 la. Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, może w moich oczach będą łzy, bo niełatwo żyć jest wspomnieniami. Słowem ja zastąpić słowo my. To dni, po prostu piękne dni. Nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La, la.
Dziś w Spacerowniku Poznańskim Łukasz Kazimierczak i Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania przybliżają kolejny poznański szpital i jego historię. Posłuchajmy.
Spacerownik Poznański.
Panie Pawle, zastanawia mnie jedna rzecz, bo od jakiegoś czasu rozmawiamy o dawnych poznańskich szpitalach. To jest głównie średniowiecze i nie padło jedno słowo, które bardzo mi się kojarzy z tamtym okresem. Trąd.
No i właśnie dzisiaj padnie, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o Szpitalu Świętego Krzyża, czyli pierwszym uchwyconym w źródłach poznańskim leprozorium.
Leprozoria były miejscami, w ogóle ta choroba trąd, która bardzo dużo mówi o tamtych czasach, o średniowieczu właśnie.
No tak, leprozoria były czymś pomiędzy zakładami odosobnienia, może czasem nawet więzieniami, a szpitalami. Tylko szpitalami takimi dziwnymi, bo w tych szpitalach w ogóle nie leczono ludzi. Tam ich izolowano. Zależało przede wszystkim na tym mieszkańcom miasta, żeby oni byli na zewnątrz, żeby nie przebywali wśród ludzi.
Była panika i ogromny strach przed trądem jako chorobą, która była uważana za zakaźną w stopniu monstrum.
Jak ona się roznosi, nie wiedziano, jak jest przekazywana i izolacja wydawała się jedynym sposobem na uniknięcie trądu. Dlatego leprozoria budowano poza miastem, poza murami miejskimi. Były to najczęściej tereny ogrodzone. Niezwykła była zresztą procedura oceniania tego, czy ktoś jest trędowaty, ponieważ to była procedura zbliżona trochę do takiej procedury lekarskiej, czy może nawet bardziej karnej. Osoba podejrzewana o to, że ma trąd, stawała przed Radą Miejską i tam była obnażana i ją oglądano, czy ma plamy, czy ma jakieś wybroczyny, a także dotykano, ponieważ pierwszą rzeczą, takim objawem było to, że chorzy na trąd nie odczuwali bólu. Oni mieli takie plamy.
Swoisty paraliż, można powiedzieć, końcówek nerwowych.
Tak, nazywano to nawet tak, że to są plamy, które nie czują dotyku. Ci chorzy mieli z reguły też liczne oparzenia, liczne okaleczenia, ponieważ oni nie czując bólu bardzo łatwo ulegali takim
nie czuli kontuzjom. Nawet, że się ranią.
Nie czuli, że się ranią, tak. No do tego dochodziły już potem dalsze kwestie, jak zapadnięty nos, bo trąd wiązał się z zanikiem chrząstki, zniekształcenie ust, znikające brwi. No wyglądali oni dość przerażająco, no a do tego dochodziły te wszystkie wrzody, guzy. Trędowaci wyglądali strasznie.
To jest dla mnie istotne nawet w tym opisie, o którym pan mówi, dlatego że trąd był wtedy traktowany jako rodzaj pewnego uzewnętrznienia grzeszności człowieka.
Tak, dlatego też wiązano to często z chorobami wenerycznymi, a także
z rozwiązłym trybem życia.
No i dlatego też myślę, że z tymi szpitalami dla trędowatych było tak, że wielu bogatych mieszczan bardzo chętnie łożyło na nie pieniądze, bo mieli te różne grzechy na sumieniu.
Bali się, że wylądują.
Może traktowali to trochę jako ich odkupienie. No w każdym razie te szpitale...
Czy strach, czy ekspiacja, tak czy tak, dosyć chętnie ułożono pieniądze na te przybytki.
No i teraz, jeżeli przechodzimy do tego pierwszego poznańskiego przybytku.
No właśnie, no to już wiemy jedno. Musiał być poza murami miejskimi.
Tak, on był za bramą wrocławską. Tam, niech pan zwróci uwagę, że mieliśmy szpitale od strony wschodniej. Był szpital Świętego Ducha od strony północnej. Tutaj od strony południowej za bramą wrocławską powstał szpital dla trędowatych. I był to szpital o genialnym adresie, bo to był dzisiejszy deptak, to była półwiejska 1, 2, 3, 4, ogromna działka ciągnąca się praktycznie od Kupca Poznańskiego hen aż po Rybaki. Bo najpierw powstał tam kościół Świętego Krzyża i to był kościół, który się nie charakteryzował niczym istotnym. Był to kościół drewniany, dosyć lichy, bo od początku przeznaczony był dla trędowatych. A od początku, czyli od początku XV wieku, bo wtedy właśnie pierwszy raz zostaje on uchwycony w źródłach.
Spacerownik poznański.
Natomiast w 1420 roku pewna bardzo zamożna poznańska mieszczanka, czy mieszczka, niejaka Gertruda Peszlowa.
Bardzo ciekawe, użył pan określenia niejaka Gertruda, który znamy z pewnej bajki współczesnej, Zaplątani. To tak dodaję od siebie. No, niejaka Gertruda, tym razem Peszlowa.
Tak, tym razem Peszlowa ufundowała właśnie tenże szpital dla trędowatych. I to była bardzo ważna fundacja, ponieważ no, przeznaczyła bardzo cenną działkę na to. I przede wszystkim to ten szpital był świetnie wywianowany. On miał ogromne dochody, właśnie między innymi od tych mieszczan. No ale na przykład biskup lubrański na początku XVI wieku podarował temu szpitalowi młyn oraz 4 domy. W połowie XVI wieku szacowano, że majątek szpitala to jest około 60 nieruchomości na terenie miasta.
Czy to jest też jakiś, bo możemy oczywiście ironizować sobie, że pewnie to też jakiś dowód na rozpustę ówczesnych ludzi. Raczej bym powiedział na to, że jednak był jakiś duch miłosierdzia, jednak jakiś rodzaj troski o tych biedaków.
Bym właśnie bardziej szedł w kierunku troski, a może jednak też strachu. Bo też trzeba dopowiedzieć, że w momencie, gdy już ta Rada Miejska stwierdziła, że dana osoba cierpi na trąd, to wówczas tej osobie wręczano specjalne ubrania, takie charakterystyczne, w których już miała się odtąd poruszać. Ta osoba otrzymywała także miskę, łyżkę, a przede wszystkim kołatkę. Bo gdyby ten trędowaty wyszedł na zewnątrz i gdzieś się przemieszczał pomiędzy ludźmi zdrowymi, to miał właśnie kołatać tą kołatką, żeby wszyscy z daleka wiedzieli, że idzie trędowaty i nie wchodzili z nim w żadne interakcje.
Kto tak naprawdę opiekował się tymi nieszczęśnikami, którzy lądowali w tym quasi-zakładzie opiekuńczo-leczniczo-więziennym?
Najczęściej było tak, że robiły to specjalne bractwa. Zajmowali się tym franciszkanie. Było też specjalne bractwo świętego Łazarza, które się specjalizowało w ogóle w opiece nad trędowatymi. W Poznaniu natomiast była to inicjatywa trochę prywatna, trochę miejska, bo status tego szpitala był potem dosyć niejasny. Bo gdy umarła ta fundatorka Gertruda Peszlowa, wówczas okazało się, że ona dość często zmieniała swoje zapisy testamentowe i powstał spór. Kto ma nadzór czy patronat nad tym szpitalem? Czy jest to rodzina Peszlów, czy jest to miasto? No ten spór ciągnął się przez całe dziesięciolecia. Okresowo zawarto takie porozumienie, że jeden rok będzie tym zarządzało miasto, następny rodzina. No i to też pokazuje, że skoro ta walka trwała przez dziesiątki lat, to było to coś cennego, a pewnie zwłaszcza jego nieruchomości rozsiane po całym mieście, a do tego jeszcze dochody ze skrzynki kolektorskiej w kolegiacie, które były przeznaczane na jego utrzymanie.
To też w pewnym momencie chyba stał się łakomy kąsek, bo mówiliśmy, że powstał w momencie, kiedy znajdował się poza murami miejskimi. Miasto się jednak rozbudowywało i nagle to już nie było coś, co znajduje się daleko, daleko na obrzeżach, tylko wręcz wchodzi w serce miasta.
No w takie najbliższe przedmieście. I to spowodowało, że trzeba było ten szpital zamknąć, a właściwie to zmienić jego przeznaczenie. I to się stało już na początku, w pierwszych dekadach XVI wieku, kiedy powstał nowy szpital dla trędowatych. On powstał na wylocie ulicy Półwiejskiej, na początku Wildy. O nim będziemy rozmawiali przy innej okazji. Natomiast ten szpital przeznaczono już dla ludzi zwyczajnych, dla kalek, dla ubogich. Stał się zwyczajnym szpitalem, zwyczajnym przytułkiem i dalej funkcjonował przez kolejne stulecia. Natomiast jego zły czas i takie załamanie całkowite przyszło w XVII wieku. Można rzec, że potop szwedzki oraz powodzie Warty doprowadziły do zniszczenia tego szpitala. Przyszła jeszcze wojna północna, podczas której Poznań został zniszczony i na początku XVIII wieku szpital został zlikwidowany. Nieco dłużej przetrwał ten kościółek.
Świętego Krzyża.
Świętego Krzyża, tak. No, od niego potem była nazwa placu, obecnie Wiosny Ludów, który nazywany był Placem Świętokrzyskim. No i ten kościółek tak dogorywał, bo właściwie nie miał swojej parafii, był właściwie bardziej kaplicą niż kościołem. I na początku XIX wieku, w czasach Prus Południowych, został definitywnie rozebrany. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz, że ten wielki wysyp trędowatych to był XII-XIII wiek i z tego czasu nie mamy w Poznaniu zapisów o trędowatych, dopiero pojawia się to później, właśnie na początku XV wieku.
Tak czy owak Poznań również koniec końców poradził sobie z trądem.
Spacerownik poznański.
Za chwilę wrócimy do historii powstania wielkopolskiego. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Odbili Fort VII i dworzec główny z rąk Niemców w czasie Powstania Wielkopolskiego. 107 lat temu przy ulicy Wrocławskiej w Poznaniu została powołana do życia czwarta kompania marynarzy powstańców wielkopolskich. Dowódca kompanii, kapitan Adam Białoszyński, został uhonorowany odznaczeniem Tobie Polsko za udział w trzecim Powstaniu Śląskim. Jak doszło do tego, że dezerter z niemieckiej armii pokierował oddziałem, który stanowił ważne ogniwo w powstaniu? W czasie obchodów 107. rocznicy z Jackiem Krzyżańskim i Tadeuszem Musiałem rozmawiał Julian Kozanecki.
Rocznica jest związana z utworzeniem Kompanii Marynarzy, którą to 5 grudnia 1918 roku utworzył właśnie tutaj na ulicy Wrocławskiej w kawiarni Zielona, utworzył bosman Adam Białoszyński.
Adam Białoszyński. Co to za postać? Kim był?
Adam Białoszyński jest to fantastyczna postać, związany z marynarzami, później jeszcze ze służbą cywilną w Wojsku Polskim. Brał udział oczywiście w Powstaniu Wielkopolskim, bo to od samego początku. Brał udział również w trzecim Powstaniu Śląskim. No muszę powiedzieć, że jako Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego zwróciliśmy się w listopadzie tego roku do pana ministra obrony narodowej, wicepremiera Kośniaka-Kamysza o pośmiertne awansowanie kapitana Adama Białoszyńskiego, bo on skończył jako kapitan. O awansowanie kapitana Adama Białoszyńskiego do stopnia komandora podporucznika względnie podpułkownika. W pełni mu się to należy, bo rzeczywiście była to postać wyjątkowa.
Jesteśmy w centrum kraju, w stolicy Wielkopolski, a mówimy o marynarzach. Jak do tego doszło, że podczas Powstania Wielkopolskiego zasłużyli się marynarze?
No, marynarzy to jest poważna frakcja, która po prostu stacjonowała na niemieckich okrętach w czasie I wojny światowej. Jak doszło do rewolucji, to też zdezerterowali, wyjechali na urlopy i tutaj bosman Adam Białoszyński werbował wszystkich marynarzy pochodzenia polskiego, żeby po prostu się już organizować na, powiedzmy, przyszłe powstanie. I 5 grudnia w kawiarni Zielona mieli takie spotkanie, na którym Adam Białoszyński został zaprzysiężony na dowódcę 4. Kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa w obecności 300 marynarzy. Mamy to potwierdzone z dokumentu z 1939 roku pana Kędziory i wiemy, że to tak się odbyło. W 20. rocznicę potem wydarzeń po Powstaniu Wielkopolskim wygranym ufundowali sobie taką tablicę, która 4 grudnia zawisła tutaj na kamienicy i my to generalnie kontynuujemy do dnia dzisiejszego, bo ona w 1939 roku została ściągnięta na prośbę Białoszyńskiego, no bo Niemcy jak wkroczyli, na pewno by ją zniszczyli. I potem dzięki panu Różańskiemu w 1993 roku została ponownie oryginalna tablica powieszona tutaj na tej kamienicy, ale też zaznaczę, że już mamy potwierdzone, że to nie jest ta kamienica, tylko kamienica była tutaj na wysokości, powiedzmy, Kupca Poznańskiego. Ten budynek jest wyburzony, ale tam była kawiarnia Zielona i tam się spotykali i tam już po prostu dokonywali spisku przyszłościowego na 27 grudnia. Może ich nie było tak dużo w stosunku do wojsk, powiedzmy, w zielonych mundurach, no ale jednak mówi się, że ich było w granicach 500. Ale 300 marynarzy mamy potwierdzonych, którzy byli pod Białoszyńskim. Już od pierwszego momentu, od 27 grudnia, nawet 26 już, bo premiera Ignacego Paderewskiego już obstawiali, już mamy też to udokumentowane, że też byli jak gdyby jego ochroną. A od 27 grudnia już walczyli w pierwszym szeregu, zdobywali 47 koszary tam na Jeżycach. Ogniem zaporowym zablokowali na najcięższe wojska, pułk grenadierów niemieckich. Dworzec opanowali, kolejowy, no potem Ławica oczywiście. No najwięcej zginęło też w bitwie pod Drynarzewem. No zasłużyli się na pewno bardzo mocno i my to kontynuujemy. No i chcemy to kontynuować jak najdłużej.
Historia żywa.
Do historii Powstania Wielkopolskiego będziemy w tym miesiącu jeszcze wracać. Przypomnę, 27 grudnia, rocznica rozpoczęcia zrywu. Dziś w naszym programie to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Kolejna historia żywa za tydzień o stałej porze po godzinie 23. A na koniec utwór z dawnych lat. Dobranoc.
Wszelkie spory. Jest Wszyscy usną wreszcie.